James Webb Space Telescope, w skrócie JWST, a po polsku kosmiczny teleskop nazwany na cześć dyrektora NASA James Webb, jest już 9. teleskopem w przestrzeni kosmicznej, a 3. umieszczonym w punkcie Lagrange'a L2. Naukowcy dostają gigantyczne ilości danych, a media co chwilę rozbrzmiewają nowymi sensacjami. Za wyjątkiem teleskopu Hubble'a, który wyniesiony był na orbitę już 33 lata temu, żaden z nich nie cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Można nawet posłuchać obrazów przesyłanych przez ten teleskop. To, co w tej chwili słyszycie, to sonifikacja obrazu, o którym już mówiliśmy w 158 odcinku. Tak brzmi kwintet Stefana. O nadziejach związanych z eksploracją kosmosu przy pomocy tego teleskopu rozmawiam z profesorem Markiem Demiańskim, z którym w nauce XXI wieku spotykamy się już 7 raz. Zapraszam, Borys Kozielski.
All we need to do is make sure we keep talking.
Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z serii Nauka XXI wieku. Do mikrofonu, do studia zaprosiłem dzisiaj profesora Marka Demieńskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Spotykamy się już nie pierwszy raz. Jeśli chcą Państwo zobaczyć poprzednie odcinki, to zapraszam do archiwum. Ale dzisiaj będziemy kontynuować temat, który rozpoczęliśmy rok temu w sierpniu, gdy pojawiły się pierwsze zdjęcia teleskopu Jamesa. Jamesa Webba. Te zdjęcia były zaskakujące, szokujące i rozmawialiśmy o tym dosyć długo. Może przypomnijmy pokrótce, to było, zdaje się, 5 takich dużych fotografii.
5 dużych zdjęć, tak. Tak. Ale ja myślę, że trzeba się cofnąć jeszcze troszkę wcześniej. Astronomowie dostali, można powiedzieć, bożonarodzeniowy prezent 25 grudnia 2021 roku. Został wystrzelony na daleką orbitę. Trudno powiedzieć sztuczny satelita, bo on nie krąży wokół Ziemi tak naprawdę, tylko jest zawieszony już w dalekiej przestrzeni kosmicznej. Ogromny teleskop o średnicy zwierciadła 6,5 metra. To było niezwykłe technologiczne przedsięwzięcie. Ten ogromny instrument trzeba było tak zaplanować, żeby można go było zwinąć i złożyć tak, żeby się zmieścił w luku rakiety, a następnie, żeby w warunkach kosmicznych mógł się rozłożyć i zacząć funkcjonować. Ja to śledziłem z napięciem od pierwszego momentu, od momentu start tej rakiety do momentu, kiedy właśnie przyszły te pierwsze zdjęcia. No i teraz cały czas oczywiście się zajmuję analizą danych, które dostarcza nam ten James Webb. Warto przypomnieć, że to zwierciadło, które ma średnicę 6,5 metra, jest złożone z 18 elementów. No i to taka zegarmistrzowska robota, można powiedzieć, żeby to po pierwsze zaprojektować, złożyć, a następnie rozłożyć daleko w przestrzeni kosmicznej, a na dodatek jeszcze osłonić go od promieniowania słonecznego. Ta taka pięciowarstwowa osłona tego teleskopu ma rozmiar, nie przesadzam naprawdę, kortu tenisowego. Mhm. i trzeba było to zwinąć i rozwinąć.
No bo na zdjęciach to on tak nie wygląda, no właśnie, trudno właśnie, to porównać.
Prawda?
Kort tenisowy.
Kort tenisowy, ale to zapewnia właśnie bardzo dobrą izolację od promieniowania słonecznego, dlatego że różnica temperatur między różnymi punktami tego teleskopu, no nie teleskopu, ale tego całego urządzenia, tej całej stacji kosmicznej, można by powiedzieć, no waha się od, chociaż to jest zawieszone w pustej przestrzeni kosmicznej, od 50 stopni Celsjusza do minus 237, czy nawet 240 stopni Celsjusza. Bardzo blisko już absolutnego zera. Ta bardzo skomplikowana, wielowarstwowa osłona pozwala na osiągnięcie takich temperatur. No a te temperatury są potrzebne do tego, żeby można było obserwować bardzo dalekie obiekty astronomiczne, które widać nie w widzialnej części widma promieniowania elektromagnetycznego, tylko w dalekiej podczerwieni. No i wobec tego, żeby rejestrować te bardzo słabe sygnały, detektor musi być ochłodzony do bardzo niskiej temperatury.
Ja myślałem na początku, że skoro on się znajdzie jak gdyby za Ziemią, na orbicie równoległej do Ziemi, jak gdyby w odległości od Słońca, no to, że zasłoni to Słońce i że przez to nie będzie oświetlany.
No nie, ale on nie jest cały czas w cieniu Ziemi, prawda? Także on też nie jest umieszczony w jednym punkcie, który się znajduje 1,5 miliona kilometrów od powierzchni Ziemi, ale on też się porusza.
No tak, on także, też, i on czasem wychodzi i wygląda tak, na to tak, Słońce, tak? Czyli
tak,
ma zaćmienie Słońca przez Ziemię, ale czasem się wychyla i wtedy właśnie potrzebna jest ta osłona bardziej, tak? No też niesamowita jest konstrukcja tego urządzenia zegarmistrzowskiego takiego właściwie, bo to no, jak zegarmistrz coś konstruuje, no to jeszcze może ręką coś tam popchnąć, coś tam zrobić. Natomiast tutaj jak tą odległość wyślemy, takie urządzenie, no to nie za bardzo można cokolwiek
zrobić. No tu jest ta właśnie
zrobić.
Ogromna różnica między tym teleskopem Jamesa Webba a Hubble'em. No Hubble był...
Pod ręką.
Był pod ręką właściwie, prawda? Nawet trzeba go było, prawda, ulepszać.
Był naprawiany.
Tak, był naprawiany.
Natomiast... Chociaż okazało się, że to strasznie duże koszty były bodajże, tak?
Ogromne koszty.
Że to się bardziej opłacało
z takiego bardzo prozaicznego powodu, że inżynierowie, którzy przygotowywali zwierciadło, używali nie tego uniwersalnego systemu miar, tylko amerykańskiego, czyli cale.
Czyli cale pomylili
z milimetrami. I to spowodowało różnicę w profilu zwierciadła, który właściwie uniemożliwiał działanie tego teleskopu. Tak to było.
No i właśnie, jest takie urządzenie, ponad 1 milion kilometrów. Wiadomo, że tam nie wyślemy żadnej ekipy, która będzie poprawiać. No i domyślam się, jak duże napięcie towarzyszyło tym osobom, które śledziły kolejne etapy otwierania się tego urządzenia.
Tak.
No bo to taka trochę pozytywka, tak, nagle się otwierała w kosmosie tylko bardzo skomplikowana. No i te wszystkie lustra musiały się dopasować, właśnie, bo to plasterki miodu takie.
Tak.
I chyba żadnej awarii nie było, prawda?
Wszystko się otworzyło. Nie było żadnej awarii. Od samego początku te wszystkie elementy, które były wykorzystywane do tego, żeby ten teleskop tak naprawdę rozłożyć w przestrzeni kosmicznej, zadziałały fantastycznie. To jest naprawdę niesamowity sukces technologiczny. Ale trzeba też powiedzieć, że NASA, nauczona przez błędy przy konstrukcji Hubble'a, bardzo dokładnie i systematycznie sprawdzała wszystkie systemy wielokrotnie, w bardzo trudnych i różnych warunkach. No, także jednak błędy uczą.
Lekcja odrobiona.
Błędy uczą.
I też chyba zmiana w funkcji tego teleskopu. Mam wrażenie, że wiele ludzi było rozczarowanych. No jak to, no to podczerwień? To nie będziemy widzieć prawdziwych obrazków, tylko jakieś podczerwone, prawda? To, tak. To wydawało się, że to będzie bardzo słabe.
Tak.
Jeszcze przed otrzymaniem tych pierwszych zdjęć i że nie będzie to jakoś, to może dla naukowców będzie dobre, natomiast dla zwykłego człowieka nie
żeby
będzie...
popatrzeć na zdjęcie.
Nie będzie na co patrzeć, prawda?
Tak, tak.
A okazało się, że to jest wynik też doświadczeń poprzednich teleskopów, prawda?
No, Hubble już nam pokazał kilka zdjęć, chociaż Hubble jako teleskop nie... był przygotowywany do obserwacji w zakresie podczerwieni, ale zbliżał się do tego zakresu i wobec tego te zdjęcia Hubble'a, które w tym zakresie można było oglądać i można było analizować, no pokazały, że to będzie niezwykłe bogactwo nowych danych.
No i rzeczywiście.
I rzeczywiście jest, tak.
No Hubble jeszcze jest na orbicie, jeszcze...
Tak,
działa.
Tak, tak, nie, Hubble jeszcze jest potrzebny. Oczywiście, dlatego, że głównie z tego powodu, że on jednak widzi w tym optycznym obszarze i tam też ciągle świat się zmienia. Ten daleki, prawda? Cały czas coś odkrywamy i cały czas coś się tam dzieje. To nie jest tak, że Hubble chociażby przez minutę nie obserwuje, prawda?
No, cały czas jest wykorzystywany,
czas
ale
jest
jego dni są już policzone, bo tak do 2030 roku bodajże on
no,
już
ale to jeszcze
jeszcze
parę
trochę.
Lat. Jeszcze parę lat.
I planowane są kolejne misje, kolejnych
tak,
teleskopów,
tak.
Ale skupmy się w tej chwili na Jamesie Webbie, bo tak się o nim pieszczotliwie mówi chyba. To był jeden z dyrektorów NASA bodajże, prawda?
Tak. Mhm. Długoletni dyrektor NASA. Mhm. Tak.
Te zdjęcia, które mogliśmy zobaczyć i o których rozmawialiśmy
rok temu, tak.
8 sierpnia bodajże, bo wtedy było chyba ogłoszenie, że 7 sierpnia, to one obiegły świat i jednak wszyscy się zachwycili nimi, bo jednak nowe spojrzenie i mimo, że to podczerwień, no to jednak obrazy były niesamowite.
Tak, obrazy były niesamowite i może warto się skoncentrować na takich trzech dziedzinach, których Webb, tak jak wszyscy oczekiwali z poprzednich doświadczeń, zwykle tak bywa, że jak się otwiera nowe okno, jak to mówimy w astronomii, na świat, to zyskujemy bardzo dużo nowych informacji. No warto tutaj wspomnieć chociażby o takim przełomowym momencie dla rozwoju astronomii Galileusz. Prawda, który od tego prymitywnego, aczkolwiek niezwykle subtelnego instrumentu, jakim jest ludzkie oko, do prowadzenia różnego rodzaju obserwacji, nie tylko w dzień, ale również w nocy, przeszedł do teleskopu, pierwszego teleskopu i to, co zobaczył, było niezwykle fascynujące. No potem przejście od optycznej części widma, które widzimy my sami, do radio. Jak świat wygląda w falach radiowych. To było kolejne niezwykły etap i niezwykłe odkrycia. No a później ten zagadkowy taki moment, już właściwie prawie że nam współczesny, obserwacje z sztucznych satelitów Ziemi. Atmosfera ziemska pochłania promieniowanie rentgenowskie i krótsze, na szczęście. I wobec tego, żeby je móc obserwować, no trzeba było umieścić taki teleskop na satelicie. No i pamiętam, jestem wystarczająco już dorosły, żeby pamiętać takie zamierzchłe czasy, kiedy w środowisku astronomów toczyły się zażarte dyskusje, czy warto tracić, nie wiem, tam kilkadziesiąt milionów dolarów na to, żeby zbudować teleskop rentgenowski i wysłać go w przestrzeń kosmiczną. I co my zobaczymy?
Zdjęcia
nie wyobrażał wtedy jeszcze, jakie bogactwo nowych zjawisk i nowych obiektów odkryje teleskop rentgenowski. I tak też jest teraz, co się dzieje z teleskopem Webba. Z tych kilku takich ważnych dziedzin, w których no Webb dostarcza moim zdaniem niezwykle cennych i niezwykle ważnych obserwacji, które no mogą pomóc nam w odpowiedzi na kilka czy też nawet kilkanaście bardzo ważnych pytań, które frapują środowisko astronomiczne. No może zacznijmy od tego, z czym ja jestem bezpośrednio związany i zainteresowany, czyli obserwacje bardzo dalekiego wszechświata, obserwacje pierwszych młodziutkich galaktyk. No i oczywiście z tym związane jest pytanie, na które od wielu lat już czekamy na odpowiedź, co to jest takiego ciemna materia i co to jest takiego ciemna energia. Te pierwsze galaktyki, które obserwujemy, przyniosły no jedno takie niezwykle istotne i ważne i ciekawe pytanie, mianowicie we wszystkich tych galaktykach już są bardzo masywne czarne dziury. Takie, których masa, tych czarnych dziur jest porównywalna do masy całej galaktyki. I teraz stajemy przed dwoma pytaniami. Po pierwsze, skąd te czarne dziury się wzięły? Jak one powstały w trakcie tego pierwszego miliarda wieku wszechświata? Na to pytanie nie mamy odpowiedzi do tej pory. Nie wiadomo, jak to było. A drugie pytanie, które jest z tym związane, co było pierwsze? Czy galaktyka, czy czarne dziury? Mhm. Czy galaktyki zaczęły się tworzyć wokół tych supermasywnych czarnych dziur, czy też te supermasywne czarne dziury są elementem ewolucji tych pierwszych galaktyk? I na to pytanie też nie mamy jeszcze odpowiedzi, no bardzo ciekawe, dotyczące tych bardzo wczesnych etapów ewolucji wszechświata, których niestety nie jesteśmy w stanie obserwować. Ani nawet nie wygląda na to, żebyśmy wiedzieli, jak możemy sięgnąć aż tak hen daleko. Wszystko rozegra się przez dobranie odpowiedniego teoretycznego modelu z obserwacjami, którymi dysponujemy w tej chwili.
No ale odkrycia, które mogą przyjść na podstawie tych zdjęć, no to wymagają też przemyślenia, pracy. To nie jest tak, że to natychmiast, prawda, że od razu widać, tylko widzimy coś zaskakującego. Tak jak no patrzymy bardzo daleko, ale patrzymy też bardzo blisko. Znaczy, jeśli można powiedzieć, że blisko, to jest 26 tysięcy lat świetlnych, czyli w centrum naszej galaktyki.
Tak, tak.
I zastanawiamy się, do niedawna nie wiedzieliśmy, że tam jest czarna dziura.
Nie.
Tak, teraz już wiemy.
Tak, na 100%, z całą pewnością.
Z całą pewnością. Tak. Ale pojawiają się też jakieś dziwne obiekty wokół tej czarnej dziury, czyli G1 do G6. Tak są nazwane na razie.
No, znaczy pierwsze z takich dość zaskakujących wyników tych obserwacji środka naszej galaktyki, to jest to, że tam są młode gwiazdy. Mhm. Wszyscy w tym środowisku astronomów, którzy interesowali się tym, co się tam dzieje, wydawało się, że tam będą tylko bardzo stare gwiazdy.
No tak, bo najbliżej centrum galaktyki powinny być te, które najdłużej się do niej przybliżały, tak? Tak się wydawało.
Tak, tak.
A okazuje się, że tam się tworzą.
Że tam się tworzą również nowe gwiazdy. Mm-hmm. Także to środowisko jest niezwykle ciekawe. To można powiedzieć, że to w pewnym sensie efekt istnienia tej czarnej dziury w środku, która z jednej strony wchłania wszystko, co jest wokół niej, ale również te niektóre gwiazdy, które nieopatrznie zbliżą się za blisko do czarnej dziury, są rozrywane i część tego gazu i tej materii zostaje wyrzucona. Nie wpada do czarnej dziury, tylko zostaje wyrzucona. I z tych obłoków powstają potem nowe gwiazdy. Tak, tak sobie to wyobrażamy teraz.
No tak, czyli odbija się jak gdyby od tej prędkości przy tak. samej czarnej dziurze, tak?
Tak, tak.
A część wpada, a część się odbija pewnie.
Tak, a część ucieka. Mhm. No znaczy też... to nie odbija się, to nie jest właściwe określenie. Ucieka, tak.
To ciężko też obserwować centrum naszej galaktyki, bo zasłonięte jest masą.
No właśnie, tylko obiektu. Podczerwień.
Mhm. Tylko, ale pył też nam zasłania i podczerwień też nie przejdzie przez grube warstwy.
To tylko właśnie dzięki temu, że te duże teleskopy optyczne zostały przystosowane do obserwacji w zakresie tej bliskiej podczerwieni. Dzięki temu możemy tam zaglądać.
Czyli od obserwacji Galileusza, czyli optycznych, później wysyłaliśmy też teleskopy optyczne na... Dowiedzieliśmy się również, że radiowe fale są bardzo bogato reprezentowane i dużo informacji nam dają. Teraz pod czerwień. Czy coś już jest nowego planowanego, czy to będziemy się skupiać teraz na tej podczerwieni?
Nie, ja myślę, że teraz będziemy się skupiać na tej podczerwieni przez jakiś czas. Także tu widać, że ten potok informacji, który dostarcza web, jest niesłychanie wartki i to zajmie dużo czasu, moim zdaniem, astronomom, zanim powstanie taki nowy obraz tego, co się tam w tej przestrzeni, w tym wszechświecie dzieje. No idąc krok dalej, ten następny ważny dział, w którym Webb już przyniósł bardzo dużo informacji, to jest pytanie, jak powstają nowe gwiazdy. No i właśnie tu znowu tylko obserwacje w podczerwieni otworzyły nam oczy, można by tak powiedzieć, na to, co się tam dzieje, dlatego że te nowe gwiazdy powstają w gęstych obłokach pyłu, który w dziedzinie optycznej, znaczy ten zakres optyczny nie penetruje takich obszarów i wobec tego można było tam zajrzeć i zobaczyć, w cudzysłowie, młodziutkie gwiazdy, dzięki temu, że Webb potrafi tam zajrzeć. No i tu też niesłychane zaskoczenie, że tych nowych gwiazd jest bardzo dużo. Ten proces powstawania nowych gwiazd trwa cały czas. Z tego, żeśmy sobie zdawali sprawę, ale że będzie ich tak dużo i dzięki temu, że Webb może je wreszcie obserwować, możemy śledzić, jak te bardzo młodziutkie gwiazdy ewoluują i sprawdzać nasze wyobrażenia o tym, jak myśmy sobie wyobrażali ten proces powstawania nowych gwiazd, konfrontować z tym, co teraz widzimy.
No w czasie rzeczywistym to się nie da, bo one bardzo długo tak naprawdę powstają, ale możemy spojrzeć na, powiedzmy, młodą gwiazdę i troszkę starszą.
Nie, więc właśnie dzięki temu, że jest ich tak dużo, widzimy całe pokolenia, prawda? To nie jest tak, że widzimy tylko młode gwiazdy, które powstały, nie wiem, tam 3 miliony lat temu, ale widzimy cały przekrój, prawda, od tych, które powstały milion lat temu, które powstały 10 milionów lat temu i tak dalej. No widzimy cały przekrój pokoleniowy tych młodych gwiazd.
W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, jak mały wycinek nieba potrafi obserwować taki teleskop. W tej chwili nie pamiętam dokładnie, jaki to jest fragmencik, ale to jest naprawdę szpilka bodajże. Czy jak gdybyśmy oddalili dłoń ze szpilką od wzroku, to ten łebek szpilki to jest mniej więcej taki obszar, jaki obserwujemy. No a mamy wokół siebie jeszcze całą sferę właściwie. Czy my wiemy, gdzie patrzeć, żeby szukać tych najdalszych rejonów? Czy to one są w jednym miejscu zgromadzone, czy one są równo rozsiane po całym...
Tego nie wiemy, bo nie obserwowaliśmy jeszcze nigdy tak naprawdę całej sfery niebieskiej w tych obszarach właśnie podczerwonych. Webb został zaplanowany w taki sposób i tak wybrany obszar nieba, który obserwuje, żeby po pierwsze, był to optymalny w tym sensie, że tam nie ma zbyt wiele normalnych gwiazd, które po prostu są zbyt jasne jak na Webba. On musi unikać takich miejsc na niebie. No ale właśnie dzięki temu, że ten łebek szpilki, prawda, można wsadzić niemalże w dowolne miejsce, wybrać ten obszar tak, żeby tam nie przeszkadzały nam obserwacjom gwiazdy, które głównie znajdują się w naszej galaktyce. I tak to zostało zaplanowane.
Czyli musimy patrzeć prostopadle do naszej galaktyki prawdopodobnie, prawda? Bo jeśli patrzymy tak, wzdłuż galaktyki, to właśnie napotkamy na te jasne miejsc. Obiekty.
Tak, tak, tak.
Czyli
tak,
szukamy właśnie najciemniejszego miejsca na niebie. I tam patrzymy tak. I okazuje się, że wcale tam nie jest tak ciemno.
Tak, i tam jest za bardzo gęsto, tak.
Tak, tak jak to widać na zdjęciach, które otrzymaliśmy i soczewkowanie, tutaj widać mnóstwo innych rzeczy.
Tak.
Proszę mi powiedzieć, bo od tego czasu, kiedy się spotkaliśmy, pojawiły się nowe zdjęcia oczywiście.
Tak, nowe zdjęcia, a raczej te zdjęcia, które już były, zostały przeanalizowane bardzo dokładnie i dzięki no właśnie analizie takich obiektów, które tu widzimy, tych bardzo, bardzo dalekich gwiazd, które właściwie nawet na tym zdjęciu nie są w pełni widoczne, takie drobne, czerwonawe punkciki okazywały się bardzo dalekimi galaktykami. Mhm. Także ta właśnie bardzo dokładna analiza tych zdjęć, a właściwie to niedobra fraza, danych, które dostarcza nam ten teleskop, można było wyłowić no bardzo dalekie galaktyki, właśnie te galaktyki, które w tym takim języku astronomicznym obserwujemy przy przesunięciu ku czerwieni 10 i dalej, to znaczy galaktyki, które, z których światło do nas biegnie jakieś no prawie 13 miliardów lat. Mhm. Czyli to są no bardzo dalekie obiekty i to, co no jest niezwykle frapujące, to jest to, że te galaktyki wprawdzie różnią się nieco od tych galaktyk bliskich, które obserwujemy w obszarze optycznym, ale są do nich bardzo podobne. No i to, o czym już żeśmy mówili, każda taka galaktyka w środku ma tą supermasywną czarną dziurę. Mhm.
Tak. Jeszcze przypomnę, że na te zdjęcia należy tak patrzeć troszeczkę wiedząc, co widzimy, prawda? Czyli te jasne obiekty,
tak,
które mają taką rozgwiazdę sześcioramienną.
To są gwiazdy.
To są gwiazdy, które są bliżej.
Tak.
Tak? Które są blisko.
Tak.
Natomiast te, które są takimi wydłużonymi obiektami i takimi małymi plamkami i tymi właśnie czerwonymi lub takimi bardzo ciemnobrązowymi, to są te najdalsze obiekty.
To są te najdalsze obiekty. Tak. Mhm. Tak. A te właśnie takie przypominające no, łuki, albo jak astronomowie mówią, banany, to są właśnie bardzo dalekie galaktyki, które widzimy dzięki efektowi soczewkowania grawitacyjnego.
Mhm. Soczewkowanie, przypomnę, to jest skupianie
promieni świetlnych, przez obiekty, które znajdują się między tą bardzo odległą galaktyką a nami.
Występuje zakrzywienie przestrzeni.
Nie zakrzywienie przestrzeni, zakrzywienie promieni świetlnych. To Einstein właśnie pokazał jeden z pierwszych takich szokujących efektów ogólnej teorii względności. To był efekt zakrzywienia promieni świetlnych w polu grawitacyjnym. I to teraz wykorzystujemy do obserwowania tych bardzo dalekich galaktyk.
Tak. No ale James Webb szuka również egzoplanet na przykład.
No właśnie, to jest ten następny niezwykle frapujący i niezwykle interesujący dział astronomii, który się niezwykle burzliwie w tej chwili rozwija. No i właśnie dzięki temu, że mamy ten wspaniały nowy instrument, możemy nie tylko obserwować, czyli widzieć tak naprawdę te egzoplanety, na co pozwalał już właściwie Hubble, ale one były takie zamglone, a Webb pozwala to widzieć znacznie dokładniej, a poza tym, dzięki temu, że Webb posiada szereg instrumentów, które pozwalają na analizowanie światła pochodzącego od tych obiektów, na analizowanie składu atmosfery tych egzoplanet. No i to, co jest niezwykle pociągające, to jest to, że na niektórych jest woda.
To już
wiemy z całą pewnością, że tam właśnie jest woda. No a jak wiadomo, prawda, no woda to jest taki, przynajmniej tak sobie to wyobrażamy, jest koniecznym warunkiem możliwości powstawania życia. Także ponieważ Webb wśród tych ponad już 5000 egzoplanet, które żeśmy odkryli do tej pory, znaczną część tych planet obserwował i spory procent tych planet pewnie ma wodę na powierzchni.
A można to zobaczyć jak gdyby poprzez spektrum, tak?
Tylko poprzez widmo oczywiście, poprzez widmo. To znaczy nie widzimy tam oceanów na powierzchni tej egzoplanety, ale widzimy, że w atmosferze tej planety jest para wodna.
Dzięki tym obserwacjom możemy się chyba nauczyć, co może nas czekać, bo nie sądzę, żeby to było robione po to, żeby się przenieść gdzieś na taką planetę, prawda? Gdybyśmy znaleźli bliźniaczą Ziemi na przykład, jakąś egzoplanetę, bo możliwe, że to nas czeka, że w końcu zobaczymy taką planetę, prawda?
No jest już kilka takich planet, które można nazwać bliźniakami Ziemi. To znaczy oczywiście żaden z tych teleskopów, ani Hubble, ani Webb nie jest w stanie obserwować powierzchni tej planety, ale jest w stanie obserwować skład atmosfery. No i są takie
z tlenem, tak?
Takie planety, które posiadają wodę i które w atmosferze jest dwutlenek węgla, także bardzo możliwe, że tam już jest życie. Już.
No już, tylko że kilka tysięcy czy kilka milionów lat temu.
Tak.
Jeszcze kwestia byłaby ewentualnie przedostania się tam
do tej planety. Zupełnie science fiction jak na razie, prawda? A poza tym z tych obserwacji, które prowadzi Webb, dowiedzieliśmy się, jak wygląda proces powstawania planet. Dlatego, że wokół kilku gwiazd, a może nawet już kilkunastu na dzisiaj, Webb zauważył to, co nazywamy protoplanetarnym dyskiem. Czyli ta faza tworzenia się nowej gwiazdy, której część materiału zostaje na zewnątrz, utworzyła dysk i w tym dysku już widzimy powstające planety.
A czy one nie powstają w ten sposób, że te większe bryłki przyciągają mniejsze bryłki?
Kolejny element, że właśnie jesteśmy w stanie teraz, obserwując może nie te bardzo dalekie, ale te bliskie nam, bliskie Ziemi obiekty, znaleźć, odnajdywać takie fragmenty, które pozostały po tym procesie powstawania planet w naszym układzie planetarnym, które pokazują, jak ten proces wyglądał. No właśnie takie powolne zderzanie się tych drobnych pyłków do powolnego zderzania się większych odłamków, sklejania, no i powstawania w końcu planet.
No część też pewnie spada na tą gwiazdę, prawda?
Tak.
Ale te, które mają odpowiednią siłę odśrodkową, to utrzymują się na orbicie.
Tak.
Wydaje się prosta mechanika.
No,
że w ten sposób powstają
proste
planety.
Mechanika, ale to jednak trwało dość długo, zanim zdaliśmy sobie sprawę, jak to tak naprawdę wygląda.
Jakie jeszcze zdjęcia mogliśmy zobaczyć w ciągu ostatniego roku? Co takiego wpłynęło inspirująco na pana na przykład?
Mnie ciągle interesuje ten bardzo wczesny wszechświat, więc te bardzo wczesne pierwsze galaktyki, ale również trzeba powiedzieć, że dzięki tym obserwacjom Webba, poznajemy coraz to dokładniej proces powstawania nowych gwiazd. Niezwykle interesujący z powodu skomplikowanej dynamiki tego całego układu, jak to się dzieje, i aktywność tych bardzo młodych pierwszych gwiazd, które po pierwsze świecą bardzo jasno, młode, bardzo aktywne jak zwykle, a poza tym co się dzieje tam na zewnątrz. Ta gwiazda musi się jakoś uformować, jakoś utworzyć tą swoją stabilną wewnętrzną strukturę i ten proces dynamiczny prowadzi do wyrzucania takich ogromnych strug gazu, które obserwujemy w młodych gwiazdach.
One są wyrzucane w osi, jak gdyby, tak?
Tej gwiazdy. Osi obrotu tej gwiazdy. To znaczy, to jest problem regulacji prędkości obrotu tej gwiazdy i tego spadającego gazu i pyłu, prawda, bo to są te główne składniki na, w cudzysłowie, powierzchnię gwiazdy.
Czy każda gwiazda się obraca wokół własnej osi?
Mnie się wydaje, że tak.
Nie ma takich, że po prostu te pyły tak spadają i ona się nie obraca.
Nie, wygląda na to, że to jest,
chyba ciągły obrót.
Praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. Tak naprawdę, jak się patrzymy na wszechświat, na te od najmniejszych, prawda, do tych, od gwiazd, planet, do galaktyk, to wygląda na to, że wszystko się obraca. Wszystko się obraca, ale tak sprytnie, że wygląda na to, że wszechświat jako całość się nie obraca.
Aha.
Czyli te mniejsze elementy składowe wszystkie się obracają, ale wszechświat jako całość się nie obraca.
Czyli suma wypadkowa tych wszystkich obrotów...
Tak, jest jakoś...
Jest zero, tak?
Znaczy, tak, jest,
no,
jest.
Musimy mieć jakiś punkt odniesienia też, no bo być może ten nasz wszechświat też się jakoś obraca, ale względem czego, prawda?
No, to już do głębokich filozoficznych,
no tak, problemów. Poza ten horyzont ciągle nie możemy zajrzeć i nic tam nie widać. Nie da się tak spojrzeć w taką... No, gdybyśmy na tym zdjęciu jeszcze, czyli na tej główce szpilki, spojrzeli jeszcze głębiej w takie ciemne rejony, to też byśmy zobaczyli pewnie coś tam, prawda?
Tak.
I w końcu może zobaczylibyśmy granicę wszechświata z takim napisem, tu koniec jest.
Nie no, widzi pan, granicę wszechświata w pewnym sensie my już widzimy. No taka analogia, prawda? Jak patrzymy na Słońce, to nie możemy zajrzeć do centrum Słońca, prawda? Nie wiemy, co się tam dzieje. Wiemy z analizy, prawda, fizycznych procesów, ale zajrzeć tam nie możemy. Nie możemy dlatego, że ta zewnętrzna powierzchnia Słońca to jest tak naprawdę plazma. To nie jest gaz neutralnych atomów, tylko to są zbiór właściwie protonów i elektronów, tak naprawdę. Taka bardzo gorąca chmura wodoru. No i w takiej chmurze średnia droga swobodna fotonu jest bardzo niewielka. I wobec tego, tak jak w mgłę nie potrafimy zajrzeć głęboko, tak samo na Słońce nie możemy popatrzeć bardzo głęboko. I tak się też dzieje z całym wszechświatem. Dlatego, że jest taki obszar mgły, poza który w obszarze optycznym, falami elektromagnetycznymi zajrzeć nie możemy. On jest bardzo daleko. To jest obszar, który powstał jakieś 300 tysięcy lat po wielkim wybuchu, kiedy wszechświat ostudził się na tyle, że powstały neutralne atomy. Wiemy, kiedy to nastąpiło mniej więcej. No i dalej falami elektromagnetycznymi nie jesteśmy w stanie zajrzeć. Być może kiedyś w dalekiej przyszłości będziemy mogli zajrzeć tam, korzystając z neutrin. Mhm. Dlatego, że neutrina mogą przenikać ten obszar głębiej. Tak jak możemy zajrzeć do tego, co się dzieje na Słońcu, obserwując neutrina, które ze Słońca dochodzą na Ziemię, tak też będziemy mogli, mam nadzieję, kiedyś w bardzo odległej przyszłości zajrzeć na ten początek wszechświata, korzystając z obserwacji neutrinowych.
Mhm. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy niedawne w sumie odkrycie fal grawitacyjnych, no to potwierdzenie, że one istnieją, czy tutaj wnosi coś nowego do obserwacji wszechświata? Czy możemy teraz obserwować tak jak w falach elektromagnetycznych?
No widzi pana, to tak się składa, że teraz żyję w takim rozdwojonym świecie. Dlatego, że jest z jednej strony ten strumień nowych danych, które przynosi James Webb, a z drugiej strony zaczął się kolejny etap obserwacji fal grawitacyjnych. LIGO pracuje pełną parą i dostarcza nam nowych danych.
Bo to jest zupełnie nowy obszar, prawda? To nie są fale elektromagnetyczne, nie, to jest coś zupełnie innego.
To jest trzęsienie się w przestrzeni, prawda?
Tak, tak.
Te fale przestrzeni do nas docierają.
Ta galareta, o której kiedyś
tak,
tam
tak,
też...
Tak, tak, żeśmy wspominali, tak jak to jest. Oczywiście fale grawitacyjne pozwolą nam sięgać głębiej, dlatego że one przenikają przez ten obszar, który jest mgłą dla fal elektromagnetycznych i być może, jeżeli kiedyś w końcu uda nam się zaobserwować takie tło fal grawitacyjnych, takie niesłychanie długie fale, które powstały bardzo wcześnie po wielkim wybuchu, to będziemy mogli dowiedzieć się czegoś więcej o tym, co się tam działo.
Ale to ciągle jeszcze... mówimy o wielkim wybuchu, tak, ciągle mówimy o prapoczątku tak zwanym.
O początku, tak. Ale to jeszcze trochę potrwa.
Chociaż to pewnie nie był wybuch wcale, tylko...
Nie, nie, oczywiście, oczywiście to jest taka metafora, prawda? Mhm.
No, początek, a co na końcu, to też jest ciekawe, czy ten wszechświat
ja myślę,
się rozszerzał.
Ja myślę, że nie dotykajmy tego wątku dzisiaj.
No, w każdym razie bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę, za podzielenie się swoimi doświadczeniami. Pan profesor Marek Demiański był moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To był 181. odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku, w całości finansowany z darowizn słuchaczy. Jeśli chcesz, żeby powstawały kolejne odcinki, to zostań jednym z darczyńców, wpłacając dowolną kwotę na konto osobiste, deklarując comiesięczne wsparcie również na konto osobiste lub w serwisie patronite.pl. Jest też możliwość wsparcia w bitcoinach. Wszystkie te sposoby opisane są na stronie podcasty.info/nauka. Podcasty pisane przez K. Do grona patronów poprzez patronite.pl dołączyli ostatnio 4 maja anonimowy słuchacz deklarujący kwotę 5 zł miesięcznie. Witam serdecznie. 17 maja w moje urodziny Elbisias. 10 zł miesięcznie. Bardzo dziękuję za ten prezent urodzinowy. Naprawdę bardzo mnie cieszy. 31 maja Marcin Pilarczyk, deklarując 5 zł miesięcznie. Dziękuję, Marcin. 6 czerwca Madzia i Adam dołączyli z kwotą 5 zł miesięcznie. Witam Was serdecznie i bardzo się cieszę, że oboje słuchacie, bo to rzadki wypadek, że dwie osoby słuchają tego samego podcastu, które są blisko siebie. Także pozdrawiam Was gorąco. 26 czerwca użytkownik o pseudonimie MRE zadeklarował 10 zł miesięcznie. Witam serdecznie i dziękuję bardzo. 13 lipca Marcin Pilarczyk podwyższył kwotę miesięcznego wsparcia do 10 zł. To zawsze można zrobić. Bardzo mi miło z tego powodu, Marcin. Dziękuję bardzo. Najhojniejsi z patronów to Tomek Faber, Dorota Kozielska, Andrzej Lach, Ireneusz Luśnia, Jakub Mamelski, Żenia Matesza, Gniewko Ostrowski, Piotr Panek, Piotr Prochenka, Marek Puczkarski, Michał Skrzypek, Łukasz Słabicki, Filip Socha, Tomasz Stasiak, Maurycy Stawujak, Daniel Świrski, Karol Wezik, Łukasz Wołowiec i kilku patronów, którzy chcą pozostać anonimowi. Na konto osobiste otrzymałem wpłaty 29 maja z Przemyśla 10 zł, bardzo dziękuję. 9 czerwca 5 zł z Kędzierzyna Koźla, 12 czerwca 10 zł z Gdańska i 50 zł z Torunia. Pozdrawiam Was serdecznie. 15 czerwca 25 zł z Gdańska, 17 czerwca 26 zł 18 groszy z Gdańska. 27 czerwca 10 zł z Przemyśla, 5 lipca 25 zł z Gdańska, 10 lipca 5 zł z Kędzierzyna Koźla, 12 lipca 10 zł z Gdańska, 17 lipca 26 zł 18 zł 18 groszy ponownie z Gdańska i 27 lipca 10 zł z Przemyśla. Nie wiem, które z tych wpłat są takie stałe, zleceniem stałym, bo nie dostaję takich informacji, dlatego czytam wszystkie. No ale widać, że tutaj są po prostu zrobione zlecenia stałe i bardzo mi miło, że zadeklarowaliście takie wpłaty na konto osobiste. Bardzo mi miło z tego powodu, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Kolejna możliwość to PayPal bezpośrednio, bo można wpłacać na PayPal również poprzez patronite.pl. Ale ja od jakiegoś czasu mówiłem, że można również bezpośrednio do mnie wpłacać na PayPal. I takie wpłaty cykliczne, które są zadeklarowane i które są opisane w ten sposób na PayPalu, tym razem posłużę się imionami, wpłacają Mirosław 5 zł miesięcznie, Krystian 10 zł miesięcznie, Sebastian 10 zł miesięcznie i Denis 20 zł miesięcznie. Bardzo dziękuję za wszystkie wpłaty, ale proszę o więcej. Ze statystyk wynika, że każdego odcinka słucha znacznie więcej słuchaczy. Wsparcie już od 3 zł to nie jest duży wydatek, a bardzo pomaga w tworzeniu kolejnych odcinków, nie tylko dlatego, że ta kwota pomnożona przez liczbę słuchaczy stanowi naprawdę realne wsparcie, ale też świadczy o wartości, jaką ma dla Ciebie ten podcast. No i dodaje mi skrzydeł przy tworzeniu kolejnych odcinków. A treści odcinków mogą być swobodnie wybierane, bez wpływu reklamodawców. Ta wolność jest naprawdę bardzo potrzebna. Nie zdążyliśmy omówić zdjęć, które przekazał mi profesor Demiański. Może uda się następnym razem, podczas spotkania kolejnego w Warszawie, ale dołączam je do galerii zdjęć podcastu Nauka XXI wieku, dostępnej poprzez link w newsletterze. Zdjęcia są niesamowite, fantastyczne, z opisami po angielsku, ale myślę, że bez problemu sobie z tym poradzicie. A jeśli któreś z tych zdjęć bardziej Was interesuje, to piszcie, które Wam się najbardziej podoba i o którym chcielibyście więcej usłyszeć. Jeśli chcecie posłuchać odcinków z profesorem Demiańskim, to znajdziecie je oznaczone numerami 10, 23, 50, 107, 158 i 165. Tworzę też inne podcasty, które mogą Cię zainteresować. Między innymi to Nauka dla Społeczeństwa, który przygotowuję we współpracy ze Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Występują w nim specjaliści od leczenia słuchu, i naprawdę bardzo ciekawe rzeczy mówią, wzbogacamy. Ostatnio udało mi się też umówić, żeby wzbogacać również hasła w Wikipedii tymi nagraniami jako ilustracje. Także myślę, że no, Was też mogą zainteresować, bo to tematy naukowe zdecydowanie. Drugi z tych podcastów, o którym dzisiaj powiem, to Koopernikus, który przeznaczony jest dla młodych pasjonatów nauki. Linki można znaleźć w newsletterze oczywiście. Albo sobie samemu odszukać w katalogu polskich podcastów pod adresem podcasty.info, pisane przez K oczywiście. Będę bardzo wdzięczny za powiadomienie znajomych, jeśli moje podcasty Ci się podobają. Zależy mi też bardzo na komentarzach i ocenach, bo one pomagają w rozpowszechnianiu podcastu, bo inni po prostu widzą te oceny i chętniej sięgają po ten odcinek. Wiedza powinna być wolna dla każdego, bo wszyscy na tym korzystamy. Dziękuję, że dotrwałeś do samego końca odcinka. To dla mnie prawdziwy zaszczyt i wyróżnienie. Jeśli znasz temat, o którym chciałbyś usłyszeć w jednym z kolejnych odcinków, to koniecznie napisz do mnie na adres boryskozielski@podcasty.info. Podcasty pisane przez K. To jest inny adres niż ja zazwyczaj podaję, żeby łatwiej było do mnie dotrzeć. Także gorąco zapraszam. Borys Kozielski. Muzyka, którą wykorzystałem w dzisiejszym odcinku podcastu, pochodzi od Bartosza Klimaszewskiego. Znajdziecie go w serwisie Spotify.